Zwadkiem i na pewno jego głos usłyszysz ze starym, prawda? I tam już będzie jakaś koncepcja, więc na razie się wyłączam. Jeżeli coś tam będzie więcej na końcu, to jeszcze się włączę. No, na razie. Jestem u pana Władysława, no i za chwilę usłyszysz jego zdanie w aktualnej sprawie. Oczywiście przesłuchaliśmy twoją kasetę obaj.
Tak, dziś jest 25 czerwca 79 roku. Sprawy poruszone, kilka spraw poruszonych wymagają właściwie odrębnej odpowiedzi. Sprawa pierwsza, może w chronologii pierwsza, a i pod względem ważności bodajże pierwsza sprawa w historii Zośki. Od czasu grudniowej rozmowy z tobą i później po wstępnej krótkiej wymianie zdań z twoim przyjacielem dokonałem wstępnego rozeznania, czy i kto mógłby się tego podjąć. Zgodnie, jak myślę, z twoimi intencjami, a i po prostu na zdrowy rozsądek, najpierw rozmawiałem z Tomaszem Strzemboszem. Nie dlatego, abym sądził, że on to sam będzie robił, bo wiem, że robi co innego, ale zapytałem go, czy miałby jakiegoś na oku, czy na widoku kandydata, któremu można by takie odpowiedzialne zadanie powierzyć. Ja w tej chwili na razie nikogo takiego spośród moich starszych słuchaczy nie widzę. To nie znaczy, że nie zobaczę go za miesiąc, dwa miesiące, ale zdaję sobie sprawę, że odkładanie dalsze jest niezdrowe dla sprawy i podzielam całkiem twój wyrażony poprzednio pogląd. Zapytałem Strzembosza, no okazuje się, że jesteś prawie prorokiem, jak wynika z tego, co usłyszałem, bo Tomasz z punktu powiedział do mnie, to zrobi Hanka. No, powiedziałem tak, ale ona to robi i z jakichś względów, których ja nie znam, być może obiektywnych, nie jest w stanie posunąć, czy też ukończyć tych prac. Właściwie nie wiadomo, jaki jest ich bieg, a są ludzie zainteresowani i zaniepokojeni. I wspomniałem o twoim stanowisku. Na co Tomasz powiedział, to już nie jest, to ona zrobi prędzej, czy później ona to zrobi. Z tego wyciągam jeden wniosek. Na jego udział w znalezieniu kandydata do opracowania, czyli u Baonu, nie można liczyć. Co więcej, jak sądzę, mogą nastąpić takie niepotrzebne, niesłuszne, niemądre, wszystko jedno, ale obiektywnie grożące perturbacje, które wyeliminują jego opiekuńczy czy konsultacyjny udział, gdyby ktoś to robił, ze względu na powiązania towarzyskie czy koleżeńskie z osobą, która niewątpliwie, jeżeli doprowadzimy do tego, że wyrobił to ktoś inny, no będzie się czuła urażona, bo ja ją znam mało, ale podobno ma skłonności do uraz w różnych sytuacjach kolizyjnych. No tak jest i na to nie ma rady. Jaka jest tutaj moja wobec tego droga? Jaki zamiar w tej konkretnej sprawie? Opracowanie historii batalionu Zośka, pozornie proste przy ilości materiałów i jeszcze ciągle żyjącej grupie ludzi, nie jest moim zdaniem wykonalne dla dobrego studenta, jest wykonalne dla bardzo dobrego, wybitnego studenta albo dla doktoranta, który już jest po studiach i chce z zamiłowania dla historii specjalizować się dalej w historii, robić coś więcej niż musi, nie tylko dla papierka, żeby mieć dyplom, ale dlatego, że go to obchodzi. I to powiedziałem nieprzypadkowo. Oczywiście, że pomoc stypendialno-pieniężna w tej sprawie jest ważna i może być bodźcza, może umożliwić komuś odpowiedniemu robienie tego. Ale nie może z pewnością być motywem robienia tego. To może zrobić tego typu rzecz tylko ktoś, kto uzna tę problematykę, ten temat, czy szerzej rzecz biorąc w ogóle sprawy historii tego okresu i walk o niepodległość za swój, za poruszający go, za może nawet fascynujący go, a może to uznać za nawet hobby, jeśli nie jest historykiem, a na przykład filologiem czy socjologiem, ale może i tak mieć metodę naukową w zakresie humanistyki, która pozwoli mu nad tym pracować. Natomiast nie jest drogą tutaj postawienie warunków finansowych jako punktu wyjścia. Oczywiście to jest na nasz użytek domowy, to co ja teraz mówię. Taktyka może być różna, ale najpierw trzeba mieć odpowiedniego człowieka, a potem stworzyć mu warunki, a nie szukać człowieka poprzez środki, bo to jest pokusa, ale zaspokojenie naszych wymagań musi być niezależne od czyjejś sytuacji, to znaczy od tego, czy ktoś potrzebuje zarobić, czy mniej potrzebuje, ale ten temat gotów jest robić, rzuciwszy nawet inne sprawy. Takiego człowieka ja w tej chwili nie mam. Szczerze mówię, że mam zamiar porozmawiać w tej sprawie z bardzo życzliwie do tych rzeczy nastawionym, bez względu na wszystkie zaszłości profesorem Geisztorem, który przejął po Stanisławie Herbście, po jego zgonie, seminarium doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim i na bardzo ryzykowne tematy proteguje i doprowadza do końca prace doktorskie. Na dużo bardziej ryzykowne niż historia Bałmuzośka, który na przykład nie miał nic wspólnego z walkami we wschodnich województwach Rzeczypospolitej, czy z innymi kolizyjnymi politycznie sprawami, których ocena historyczna jest trudna, jak choćby historia okręgów wschodnich AK, które właściwie nie są opracowywane. Więc wydaje mi się, że wobec tego sprawa nie jest wcale drażliwa z punktu widzenia tak zwanego cenzuralnego, nie jest zupełnie drażliwa dzisiaj politycznie, jest to tylko sprawa znalezienia odpowiedniego człowieka. Ja tego odpowiedniego człowieka niestety do tej pory nie znalazłem. Jest to oczywiście złe, ale w porównaniu z latami, w czasie których nieznaleziony był sposób rozwiązania, te parę miesięcy nie jest tak bardzo długim okresem czasu. W dodatku przy tym, że moje kontakty w środowisku historycznym młodym są ograniczone do studentów KUL-u, no i jakichś młodych ludzi, którzy chodzą na jakieś moje odczyty z innych uniwersytetów we Wrocławiu czy w Warszawie. W tym środowisku rozpuściłem wici, to znaczy sondaż, kto by się interesował poważnymi pracami z zakresu, nie precyzując tematu, historii pewnych elementów Armii Krajowej. Nawet tak daleko puściłem wici. Młodzi ludzie o tym mówią. Przypuszczam, że lada tydzień jakieś zgłoszenia dostanę. Dopiero jak będę miał kandydatów, mogę się do tego ustosunkować. No, pora była dość niesprzyjająca wiosną, ze względu na przede wszystkim okres egzaminów, potem zapowiadany przyjazd Ojca Świętego. Ja sam byłem parę tygodni poza możliwością działania i w tej sprawie odmowa Strzembosza, a raczej z punktu odmowa szukania kogoś, wydała mi się krokiem wstępnym. Eliminacja na nie, eliminacja negatywna jest też krokiem, jakąś decyzją. To znaczy, że muszę szukać tego sam.
Tak.
To jest jedna sprawa, w której oczywiście będę działał. Mam nadzieję, że do początku roku akademickiego, kiedy życie umysłowe, jak wszędzie, gdzieś jesienią rusza, do jakichś konkluzji dojdziemy. No dobrze, że jestem zorientowany, że istnieją tu możliwości konkretne, zabezpieczone pomocy, ale nie od nich, powtarzam, będę zaczynał rozmowy. Sprawa druga, sprawa ostatnio przekazanych darów stypendialnych dla prowadzenia w szerszym rozumieniu prac nad historią Armii Krajowej w środowisku słuchaczy czy badaczy związanych z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Tak się składa, że profesor Krukowski gdzieś w końcu maja, wkrótce po swym przyjeździe do Polski, spotkał się ze mną w Warszawie i ustnie poinformował mnie o przekazaniu tej sumy u władz KUL-u. Poinformował mnie również o tym, że całą sprawę zna Jerzy Kłoczowski. Nie miał niestety, bo zapomniał, załącznika w postaci informacji listowej, ale już teraz ją poznałem poprzez wypowiedź twoją. Wydaje mi się, że ta sprawa nie ma żadnego związku z tamtą, czy nie musi mieć, i jest kontynuacją tego, o czym wstępnie rozmawialiśmy w grudniu. Niestety z Jerzym Kłoczowskim rozmawiałem tylko przez telefon, to nie jest forma załatwiania spraw poważnych u nas, ponieważ on i ja byliśmy właśnie po przyjeździe profesora Krukowskiego zupełnie sparaliżowani różnymi innymi rzeczami, jak choćby wizytą papieską, on jeszcze ma egzaminy na uczelnię i ja w ogóle nie jestem pewien, czy zobaczę go przed wakacjami, bo on ma zwyczaj od początku lipca wyjeżdżać gdzieś na głuchą wieś. Niemniej już wstępna rozmowa dotyczyła, czy kandydatury do osoby, która by zabrała się do systematycznej bibliografii Armii Krajowej, to znaczy opracowania całego zestawienia piśmiennictwa, co najmniej krajowego, na temat Armii Krajowej od 1944-1945 roku do dziś, zarówno książek, jak artykułów, szkiców, wydawnictwach zbiorowych, wydawnictwach ciągłych, artykułów poważniejszych w tygodnikach i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem, oczywiście selektywna, bo pełna bibliografia musiałaby obejmować by nawet małe notatki w dziennikach, ale w bardzo szerokim rozumieniu zakrojona na całość bibliografia Armii Krajowej. Na razie Kłoczowski wysunął mi dwie kandydatury, ja się dopiero do nich ustosunkowałem, żadne decyzje nie są podjęte, nikt zresztą tego w czasie wakacji, jak znamy życie i młodzież, robić nie będzie, ale ta sprawa, mam nadzieję, że jest pierwszą, która może ruszyć. Jeżeli chodzi o jakiś szerszy zakres prac dotyczących Armii Krajowej planowo na kulu, to chciałbym tutaj być dobrze zrozumiany. Dla tej sprawy rzeczywiste poparcie znajdziesz autentyczne w profesorze Kłoczowskim, znajdziesz je również we mnie, w Tomaszu niewątpliwie, aczkolwiek Tomasz nie prowadzi do tej pory prac magisterskich, czyli może być tylko czynnikiem doradczym, ale nie ma możliwości dania studentowi pracy do wykonania. Podczas kiedy Kłoczowski oczywiście taką możliwość ma, ja tę możliwość mam. Jak zresztą wiesz, ja tę możliwość częściowo wykorzystuję i to bez żadnych bodźców materialnych, na poziomie co prawda tylko prac magisterskich, które w Polsce są w tej chwili na poziomie dużo niższym od znanego ci sprzed kilkunastu lat poziomu prac magisterskich z humanistyki ze grona znajomych. To są ledwie przyzwoite, obszerniejsze wypracowania. I to nie jest to, co posuwa naprzód w znacznym stopniu wiedzę. To jest zaledwie uporządkowanie tego, co było wydrukowane i wyciągnięcie z tego wniosków. Dopiero prace doktorskie, prace drugiego stopnia mogą być u nas pracami ambitniejszymi. Nie będę tu analizował przyczyn. Taka jest sytuacja na wielu uczelniach, taka jest sytuacja i w KUL-u, szczególnie gdy chodzi o historię najnowszą, ponieważ przez lata całe nikt się nią tam nie zajmował. Dopiero w ostatnim pięcioleciu ja się nią zająłem, a Kłoczowski ze względu na swój stosunek uczuciowy i moralny do sprawy AK jest tu przyjacielem, ale też wiele nie pomoże organizacyjnie, bo jest zajęty w bardzo wielkim stopniu innymi pracami wchodzącymi w zakres jego specjalności. Natomiast nie należy się łudzić, żeby rektorat z jakichkolwiek bądź powodów objął autentyczny patronat merytoryczny nad tymi pracami. Będzie bardzo dobrze, jeżeli będzie to życzliwie tolerował. Niczego więcej od rektoratu spodziewać się tutaj w moim głębokim przekonaniu opartym o praktykę. Pięcioletnią na uczelni nie można. Niemniej, ja oczywiście będę dalej dawał tematy prac magisterskich z historii AK, tak jak je już wielu ludziom dawałem. Nie jest niestety ode mnie tylko zależne, na jakim poziomie jest student i jak ta praca jest wykonana. Przeważnie jest na poziomie takim sobie, wybitnych studentów, jak wszędzie jest mało, ci wybitni nie zawsze się interesują tym okresem w dodatku. I wobec tego zaplanowanie tu czegoś w obrębie KUL-u jest możliwe tylko, gdy idzie o prace tak podstawowe, jak opracowanie jakichś bibliografii, zestawień, jak zaplanowanie tematów, które można dawać studentom, jaki będzie wynik tych tematów, opracowania tych tematów. Zawsze pozostaje trochę niewiadomy, ponieważ praca ze studentami nie jest pracą naukową, jest zaledwie pracą oświatową. Praca naukowa zaczyna się od prac doktorskich. Na szczęście tak się składa, że już po Twojej wizycie w Polsce Katolicki Uniwersytet Lubelski uzyskał prawo prowadzenia przewodów doktorskich na Wydziale Nauk Humanistycznych, czyli również na sekcji historii, którego to prawa nie miał dotychczas. Wobec tego otwiera to perspektywy powierzania tematyki prac doktorskich przez nas i tu konsultacja Tomasza i moja może być bardzo ważna, a Kłoczowskiego firma jako samodzielnego pracownika, profesora, kierownika katedry też może być rola decydująca, bo ktoś to musi firmować formalnie wobec przepisów, w świetle przepisów, jakie istnieją wobec władz, a pomagać w tym można również i nieformalnie, acz zgodnie z intencjami kierującego formalnie. Także ta sprawa poza wstępnymi robotami rozeznania przedpola typu bibliografia, ustalenie potrzeb, co jest zrobione, co nie jest zrobione, jak podzielić to, komu dawać w jakiej kolejności, w najbliższych miesiącach poza te elementy ta praca nie wyjdzie. Ale jest to zrozumiałe, bo jeżeli czegoś się nie robi lata, czy nawet już dziesiątki lat, to nie odrobi się tego w kilka miesięcy. mimo zrozumiałej niecierpliwości, którą obaj wspólnie tu reprezentujemy, bo mnie te zaniedbania też bolą, tylko że moja pozycja społeczna i funkcja są zbyt małe w Polsce, abym mógł formalnie przeprowadzić rzeczy, na które mogę mieć wpływ moralnie, to znaczy mogę mieć wpływ na zainteresowanie różnych ludzi różnymi sprawami. Natomiast na wykonanie przez nich różnych rzeczy pod opieką różnych instytucji wpływ mam znikomy. Oczywiście i tutaj stypendium, które jest obwarowane pewnym przez ciebie wymienionym warunkiem, że to szczególnie ma służyć badaniu dziejów historii, dziejów AK, ma znaczenie i zobowiązuje uczelnię jako uczelnię, niezależnie od tego, że rektorzy czy dziekani na każdej uczelni co pewien czas się zmieniają. To zobowiązuje uczelnię. To może nawet pomóc w gromadzeniu pewnej dokumentacji w bibliotece, która jest bardzo dobrą placówką i dobrze kierowaną, w naszym rozumieniu dobrze z punktu widzenia interesów społecznych. Tak się składa. Ale program prac na KUL-u w tym zakresie będzie mógł zostać opracowany w najlepszym razie po rozpoczęciu roku akademickiego, to znaczy nawet gdybym przygotował, a mogę to zrobić w ciągu lata, pewne projekty, nawet gdyby przemyślał sprawę częściowo w ciągu lata Kłoczowski, to do jakichkolwiek sformułowań programowych i to takich, które mogłyby być przedłożone władzom uczelni, a więc już w formie piśmie odpowiedniej i przepisanej, może dojść dopiero po październiku, bo w październiku, jak wiesz, zaczyna się wszędzie rok akademicki. Przed tym do tego nie dojdzie, mogą być to życzenia Kłoczowskiego. Owszem, Kłoczowski może na własną rękę, nie pytając o to rektora, powiedzmy, powierzyć jakieś prace wstępne jakimś doktorantom i to jest możliwe. Ale ponieważ istnieje tutaj również obietnica pewnych sum... Tak. Otóż wreszcie została sprawa inna poruszona, o której teraz przez ciebie, której nie znałem bliżej, mianowicie sprawa albumu Kedywu. Mogę zabrać głos w tej sprawie mało kompetentnie, ale z pewną znajomością możliwości. Z pewną znajomością możliwości wydawniczych KUL-u. Otóż KUL ma znaczne możliwości wykonywania druków tak zwaną małą poligrafią, to znaczy w obrębie tych technik różnego dobrego bardzo powielania, nie druku, tak jak się robi.
Zapelka? Lepiej nie.
Dobrze, to jest bardzo dobre. To jest pierwszorzędne. Bardzo mi to smakuje, ja sobie tak malinko popiję.
Normalnej drukarni nie posiada. Posiada różne urządzenia właśnie do tego na pewnym poziomie powielania nowoczesnego. KUL nie ma żadnych specjalnych uprawnień wydawniczych. Każda pozycja, którą chce wydać, musi być zgłoszona do władz w planie wydawniczym i jest akceptowana lub nie. Po jej akceptacji jest druga akceptacja samego tekstu w cenzurze. Tak więc KUL, gdyby miał wystąpić jako techniczny wykonawca, który uzyskuje od władz na podstawie interwencji takich czy innych czynników, nie wiem jakich z zewnątrz, czy masz na myśli waszego starego, czy kogo innego, otrzymuje do wykonania określony, opracowany tekst i tamten czynnik załatwia zgodę władz. Tamten czynnik załatwia wszystko, a KUL wykonuje robotę techniczną. Taka kombinacja jest zapewne możliwa. Natomiast KUL latami czeka na wstawienie do planu i akceptowanie przez władzę różnych własnych prac doktorskich i innych prac i z roku na rok to przesuwa. Wiem również, że były próby do naszego środowiska ogłoszenia pewnych prac z historii AK i nawet ogłoszenie pracy siostry Zmartwychwstanki o historii sióstr Zmartwychwstanek obejmującej również historię powstania warszawskiego na Żoliborzu i udziału tego klasztoru na pewnym odcinku, tylko oczywiście w działaniach powstańczych, ciągnęła się parę lat i wreszcie z wielkimi trudnościami teraz jest w bólach finalizowana, a inna praca dotycząca łączności zagranicznej Komendy Głównej AK opracowana przez osobę z kierownictwa tej łączności żyjącą, panią Rodzińską-Laczkowską, złożona po mojej recenzji pozytywnej do wydania na Kulu, utknęła zupełnie, bo KUL nie ma możliwości przeprowadzenia, uzyskania zgody na wydanie tej pracy pod swoją firmą. Tak więc rozróżnić tu trzeba dwie rzeczy. KUL jako normalne wydawnictwo, które dostaje propozycję od jakichś autorów i wszystko załatwia, moim zdaniem nie wchodzi w grę. Nie przesądzając, że rozmowy oczywiście można z rektoratem prowadzić, ale z góry orientuje się na temat dotychczasowej praktyki, jak to wygląda. Natomiast KUL jako warsztat usługowy, który nawet gwarantuje pewne korekty, opiekę nad gotową przez kogoś wykonaną wstępnie w maszynopisie pracą, wchodzi w grę, o ile ktoś, nie wiem kto, załatwi zgodę władz państwowych na wydanie przez KUL na papierze, który KUL otrzyma ekstra spoza kraju określonej pozycji.
Tak, ale nie ma drukarni, więc musi komuś to zlecić.
Jeżeli by robił normalną techniką drukarską, a nie tą techniką tak zwanej małej poligrafii, to raczej tak samo musi zlecić komuś, tak jak zleca własne prace, bo nie istnieje drukarnia KUL-u, tak jak istniała powiedzmy przed wojną, czy istnieje jeszcze do dziś drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czegoś takiego nie ma. Nie ma. Tak więc ja, nie znając bliżej sprawy, po prostu tytułem głosu adwokatus diaboli od razu zgłaszam zastrzeżenia i problemy ze znakiem zapytania. Rozumiem, że nie ty je będziesz rozstrzygał, ale chcę, żebyś o nich wiedział.
Raczej nie tędy droga.
Wątpię, żeby była tędy droga.
Tak.
Teraz wreszcie sprawa ostatnia, zupełnie marginesowa w odniesieniu do innych tutaj poruszonych, ale oczywiście, jak obaj rozumiemy, nie tylko prywatna. To jest sprawa mojego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Ten wyjazd nie doszedł w tym roku do skutku z powodów, których ja nie chcę tutaj analizować, na które nie miałem żadnego wpływu i ja w tej chwili nie mam żadnej możliwości wszczęcia na nowo tej akcji wyjazdowej. Jeżeli by Fundacja Kościuszkowska w sposób zdecydowany, a nie pozorny, zaczęła tę akcję na nowo, powiedzmy za parę miesięcy, na przykład w początku roku w końcu roku bieżącego, z nastawieniem na wiosnę roku 80, ja oczywiście ze swojej strony będę robił, co będę mógł, aby tę możliwość wykorzystać. To tyle, jeśli chodzi o tę sprawę. Ja tymczasem złożyłem podanie o zupełnie prywatny wyjazd urlopowy do Europy Zachodniej na sierpień tego roku. Czekam już kilka tygodni na odpowiedź, jeszcze jej nie mam i nie wiem, jaka będzie, być może, że pozytywna, być może, że negatywna. To oczywiście też w niczym nie przesądza, co nastąpi za parę miesięcy, tym bardziej, że byłem jedną z niewielu osób w Polsce przyjętych w sposób widoczny dla władz przez Ojca Świętego na audiencji prywatnej i może będzie to wpływać, choć nie jestem tego pewien, troszkę hamująco na tendencje do nieuzasadnionych ograniczeń mojej swobody ruchu. Co do moich zamiarów ewentualnie podróży do Kanady. Oczywiście przyjmując Twoje sugestie wyrażane mi już poprzednio, wziąłbym już teraz pod uwagę przy planowaniu takiej podróży nie tylko Stany Zjednoczone, ale Kanadę. Jak już to już. Możliwości odczytu w Kanadzie jednak byłyby o tyle dość ograniczone, że jak do tej pory jedynym językiem, w którym ja mogę mówić biegle i niekoniecznie nawet czytać, ale mówić z głowy odczyty, jest język niemiecki, którym posługuje się w różnych kontaktach z Niemcami, Szwajcarią, Austrią, Skandynawią, Holandią, co jest zrozumiałe. Natomiast na kontynencie amerykańskim może to mieć znaczenie tylko w bardzo wąskich gronach badaczy Żydów w instytutach naukowych, którzy na ogół znają, jeśli badają historię Holokaustu, znają język niemiecki i jidysz, i z którymi można się porozumieć. Natomiast nie wchodzi tu w grę występowanie publiczne. Mam zamiar, wykorzystując tę, jeśli tak można powiedzieć, negatywną okoliczność, że nie jadę, trochę podciągnąć się w nauce angielskiego przez najbliższe kilka miesięcy. Czy jednak się podciągnę na tyle, aby móc po angielsku swobodnie mówić, to bardzo wątpię, bo nie mam wielkich zdolności językowych. Dobrze byłoby, żebym się podciągnął na tyle, żebym mógł czytać i rozumieć i względnie poprawnie coś odczytać. O to będę się starał, ale czy to będzie wykonalne do początków roku przyszłego, wątpię. Tak więc tutaj jest wzgląd na Kanadę, mega dla Kanady negatywny. Dla Stanów, gdzie środowisko polsko-żydowskie jest dość silne i głównie polscy Żydzi interesują się sprawami polskimi, ta sprawa nie jest w tym stopniu drastyczna, bo nawet dyrektorzy różnych instytutów żydowskich w Stanach, i to znani uczeni, profesorowie i docenci, autorzy głośnych dzieł, pochodzą z Polski i co najmniej po polsku rozumieją. No, to tyle. Mam przeświadczenie, że jedyną drogą do uzyskania mojego wyjazdu w tych sprawach, które nie są sprawami prywatnymi, i którego nie można wyjazdu uzyskać na zasadzie odwiedzin cioci albo przyjaciela, do Stanów. Kanada jest tu dodatkiem. To już jest ta sama decyzja. Się dostaje paszport ważny na wszystkie kraje świata w Polsce. Jedyną drogą jest usilne staranie instytucji polsko-amerykańskich i amerykańskich u władz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Albo w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, albo jeszcze lepiej w Towarzystwie Polonia i Urzędzie do Spraw Wyznań, którego kompetencji leżą sprawy ekumeniczne, a więc również sprawy i polsko-żydowskie, można by tak to potraktować. Nie moją jest rzeczą wskazywać czy badać, kto w Stanach może podejmować się takiej akcji, kto ma jakie kontakty z władzami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Szczególnie, że są to sprawy dla środowisk Polaków za granicą niekiedy inne niż dla mnie, który jestem obywatelem PRL. Wyglądają one inaczej, jak dobrze wiesz. Muszą się jednak znaleźć odpowiednie instytucje i ludzie, którzy takie dojścia będą mieli i je wykorzystywali. Stanowisko ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie jest bardzo pozytywne i ambasada zawiadomiła mnie po odmowie wyjazdu, którą dostałem, że przedmiotem interwencji dyplomatycznej rządu Stanów Zjednoczonych będzie moja sprawa jako precedensowa. I o ile nie wiadomo również z półoficjalnych, ale nie poufnych wypowiedzi przedstawicieli ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie, senator Maski, osobisty wysłannik prezydenta Cartera, który był w Polsce wiosną tego roku, bodajże w końcu kwietnia czy w początku maja, podejmował sprawę nie dania mi tego wyjazdu w rozmowach na tak zwanym najwyższym czy wysokim szczeblu, które prowadził z władzami polskimi tutaj. Z tego oczywiście nic więcej nie wynikło, a moja sytuacja jest taka, że ja z żadnymi inicjatywami wyjazdów w sprawach innych niż prywatne czy urlopowe występować nie mogę i nie będę. Także to, co powiedziałem o źródle inicjatywy w tej sprawie, jest jedyną receptą jak na teraz. Co będzie za kilka miesięcy, trudno przewidzieć.
Ja jestem u pana pułkownika Henryk i rozmawiamy na aktualne sprawy, a mianowicie na sprawie albumu i ewentualnie ta druga sprawa, którą tyś poruszał, to jest sprawa wydawnictwo przez KUL, pamiętników, nie tyle pamiętnika książki dotyczącej historii Armii Krajowej. Pan pułkownik zabierze głos.
Kochany panie Henryku, chciałbym nawiązać do tej naszej rozmowy wtedy, kiedy pan tu u nas był w Warszawie. Poruszyliśmy parę ciekawych momentów, prawda, z naszej historii, prawda, i doszliśmy do przekonania, że jest bardzo pożyteczna ta inicjatywa, prawda, podjęcia próby wydania coś w rodzaju księgi pamiątkowej KDW Komendy Głównej AK. Jeżeli mówimy o samej księdze KDW Komendy Głównej, a nie w całości KDW na całym obszarze Polski, no to jest zupełnie zrozumiała, że tego rodzaju druga wersja tej pracy, prawda, wymagałaby szeregu lat pracy, prawda, i olbrzymiego zespołu ludzkiego. No, w tej chwili chyba nie jesteśmy w stanie podjąć się tego tematu. Natomiast mózgiem przecież całej dywersji niewątpliwie była Komenda Główna Armii Krajowej i dyrektywy idące stąd, prawda, i wszystkie przygotowania, które miały miejsce w tym czasie, prawda, więc zabezpieczenie tego odcinka wiadomości. Dobrze. No, przeszkodzili nam na chwileczkę, prawda, bo to takie rodzinne historie, prawda, gdzie się zamykają, otwierają, ktoś wchodzi. Więc wracając do tematu, prawda, więc nie możemy się podjąć opracowywania ogólnopolskiego ze względu zasadniczego, że wymaga to zbudowania.